Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Od spojrzenia w kalendarz zaczniemy tę część naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym, no bo to się tak układa, że to był 30 dzień stycznia 1984 roku, kiedy i Polska, i świat po raz pierwszy zobaczyły filmową adaptację tej słynnej powieści Jana Brzechwy, adaptację w interpretacji Krzysztofa Gradowskiego. Akademia Pana Kleksa, to oczywiście o ten tytuł idzie, o ten tytuł, który na stałe z Piotra Frączewskiego uczynił tego osobliwego profesora Ambrożego Kleksa, to ta adaptacja także, za sprawą której piosenki z tekstami Jana Brzechwy i, a może przede wszystkim z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, stały się nieodłączną częścią tego polskiego dziecięcego repertuaru muzycznego. A dzisiaj po 40 latach do tego tytułu powraca kolejne pokolenie twórców, na ich czele reżyser tej najnowszej produkcji o Ambrożym Kleksie, Maciej Kawulski. Chodziło w dużej mierze, żeby tę opowieść, twórcy mówią to wprost, uwspółcześnić. Równocześnie o tej nowej Akademii Pana Kleksa mówi się jako o jednym z największych, o ile nie największym, polskim widowisku filmowym w historii polskiej kinematografii. A jak się sprawy z Akademią mają i co tam słychać, co zostało zapisane w tym najnowszym rozdziale w historii Akademii Pana Kleksa? O tym będę rozmawiał dzisiaj z dziennikarzem i krytykiem filmowym Rafałem Pawłowskim, który jest już z nami. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja zastanawiam się, Rafale, czy kiedy myślisz o Akademii Pana Kleksa, to także masz przed oczyma przede wszystkim lęk związany z wilkami. Może nie z tymi wilkami z 2023 czy 2024 roku, ale z tymi z roku 1984.
No myślę, że to jest taka scena, która na pewno na moim pokoleniu, a w 1984 roku, jak film wchodził do kin, miałem 8 lat, odcisnęła piętno i te wilki, i ta muzyka Marka Piekarczyka wtedy tam, i TSA akurat w tym utworze, bo tak. Oczywiście Andrzej Korzyński stworzył całą ścieżkę dźwiękową, ale tutaj Marek Piekarczyk i TSA. No w każdym razie tak, ta scena rzeczywiście wryła nam się pod powieki i myślę, że dla niejednego była sennym koszmarem w dzieciństwie. I rzeczywiście wiele takich scen jest w tej starej Akademii Pana Kleksa, które się zapamiętuje, a nie tylko w Akademii, bo dzisiaj, kiedy mówimy o Akademii, mamy tak naprawdę często w głowie wymieszane sceny z kilku filmów, bo przecież potem były Podróże Pana Kleksa, był Triumf Pana Kleksa, prawda? No było tych filmów Gradowskiego kilka, więc całe uniwersum Brzechwy zostało przeniesione na ekran. I te sceny nam się mylą. Ostatnio z kimś rozmawiałem, kto mnie pytał o tą nową Akademię, pyta, czy Meluzyna jest. No, ja mówię, nie ma Meluzyny, ale Meluzyny nie było w Akademii Pana Kleksa, tylko była właśnie w Przygodach Pana Kleksa. Więc tak naprawdę to całe uniwersum nam gdzieś w głowie wiruje od 40 lat. No i teraz mamy okazję zmierzyć się, zderzyć się z nową interpretacją.
I ja zadaję to pytanie dlatego, żeby zastanowić się nad tym, czy zasadnie można byłoby powiedzieć, że ta postać Ambrożego Kleksa w historii polskiej kinematografii, ale tak naprawdę całego tego wątku, konceptu, świata, uniwersum, to jest taka sytuacja, no chyba można byłoby powiedzieć, że pomnikowa. I to jest tak, że w momencie, kiedy się sięga po ten motyw, po te wątki po raz kolejny, no to trochę tak jakby dotykać tego pomnika.
To prawda. My lubimy rozmawiać w ogóle o tej naszej pomnikowej kulturze, kiedy pojawiają się jakieś nowe wersje w kontekście często świętokradztwa. Troszeczkę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do czego przyzwyczajona jest, do czego przyzwyczajona nas amerykańska popkultura, gdzie Batmana realizuje się raz na kilkanaście lat nową wersję, prawda? Inne te teksty popkultury, już nie tylko komiksy, ale nie wiem, Alicja w Krainie Czarów nawet, co jakiś czas nowa wersja, Willy Wonka, co jakiś czas nowa wersja. Więc Amerykanie potrafią jak gdyby recyklingować te kultowe postaci, kultowe teksty. My troszeczkę mierzymy się właśnie z tą pomnikowością i w tym roku Akademia Pana Kleksa to jeden z przykładów, ale przecież niedawny Znachor, zanim się pojawił i ostatecznie zebrał całkiem niezłe recenzje, też jak gdyby sam pomysł tego, że wracamy do Znachora, uruchomił cały chór głosów, ale po co, ale dlaczego, a komu to potrzebne, prawda?
My ostatnio w ogóle bardzo często wracamy. Wracamy też do chłopów, wracaliśmy też do pana samochodzika. Natomiast ja tak sobie myślę, że to, z czym mierzymy się teraz, czy to, na co spoglądamy teraz, to jest opowieść właśnie, no zresztą sam reżyser tak mówi, że ten stary film to już jest zamknięty rozdział, a czas na nowy rozdział, bo tylko w ten sposób dzieciaki uznają to uniwersum za własne. A zatem punktem wyjścia do tej nowej interpretacji opowieści o panu Kleksie, no jest takie przekonanie, że jednak ta historia sama się nie broni, że trzeba ją uwspółcześnić.
To jest opinia reżysera. Ona jest poniekąd oczywiście słuszna, bo jak spojrzymy, film dzisiaj wchodzi do kina, ale już na pokazach przedpremierowych blisko 450 tysięcy widzów, to są dane z poniedziałku, a więc myślę, że w tej chwili jest już spokojnie 500 000 widzów, bo on był cały czas grany, mimo że oficjalna data premiery jest dzisiaj. Więc myślę, że około 500 000 widzów już ten film zobaczyło i w większości były to na pewno dzieci zaprowadzone na ten seans przez swoich rodziców. A gdybyśmy wyemitowali dzisiaj Akademię Pana Kleksa w telewizji, to takiej widowni na pewno by ten film w tym momencie nie zgromadził. Jednak zmieniła się technika opowiadania, narracji dla współczesnego 8, 10, 12-latka. Tamten pan Kleks to jest jednak trochę ramotka i nie ma szans, by on się w nim jakoś tak zakochał, aczkolwiek oczywiście Brzechwa i jego książka są wciąż żywe, bo pan Kleks też był adaptowany na musical teatralny, więc gdzieś cały czas te próby wprowadzenia tego, czy obecności tego Kleksa są podejmowane. Natomiast rzeczywiście intencja Macieja Kawulskiego, reżysera, jak najbardziej słuszna. Pytanie, czy za tą intencją poszedł dobry film, i tu już można się spierać.
Traktowałbym to w kategoriach ambitnej porażki, tak napisałeś o najnowszej Akademii pana Kleksa. Zastanawiam się, w czym doszukujesz się tej porażki, dlatego że tutaj jest bardzo wiele wątków, które można byłoby uznać za kontrowersyjne. To znaczy, po pierwsze, ten chyba najgłośniejszy, który wzbudził bardzo wiele takich kontrowersji właśnie, czyli to, że nie mamy Adama Niezgódki, tylko mamy Adę Niezgódkę. Natomiast ja, kiedy myślę sobie o tym filmie, o tej opowieści, to uważam, że to jest akurat najmniejszy problem. Dlatego, że to, co się dzieje w ramach najnowszej Akademii pana Kleksa, to jest tak naprawdę nie tylko nowa interpretacja tej opowieści, ale tak naprawdę poniekąd napisanie nowej opowieści, to znaczy stworzenie zupełnie nowych wątków narracyjnych, które poniekąd te opowieść Brzechwy mają w jakimś sensie uzasadniać, doprecyzowywać i wyjaśniać.
Tak, to prawda. Akurat to, że jest Ada zamiast Adasia Niezgódki, to jest akurat zabieg moim zdaniem bardzo fajny, bo to, co jest tutaj takim punktem wyjścia do filmu, to jest fakt, że akcja tej nowej Akademii pana Kleksa dzieje się w kontekście poprzedniego filmu w przyszłości, to znaczy nie jest to może powiedziane do końca wprost, ale możemy odczytać z ekranu, że Ada Niezgódka jest córką Adasia. Więc Maciek Kawulski nie zrobił remake'u, jakby to ktoś chciał nazwać, zrobił raczej kontynuację. Kontynuację, która rozgrywa się wiele, wiele, wiele lat później. Trochę jak w Gwiezdnych Wojnach, że te kolejne trylogie rozgrywają się w innych rzeczywistościach czasowych, aczkolwiek opowiadają nadal te same, o tych samych bohaterach i o tych samych problemach, więc tu mamy troszeczkę podobnie, że mamy inne pokolenie bohaterów, nie tylko odbiorców. I ten zabieg, ten punkt wyjścia jest dobry i ciekawy. Niestety potem ten remiks Brzechwy ze starym Kleksem, który z jednej strony tu się fajnie sprawdza w obszarze piosenek, nie sprawdza się w innych punktach. To jest wszystko jeszcze wymieszane z jakimiś cytatami ze współczesnej popkultury. Tam się można dopatrzeć takich mrugnięć okiem. Ja rozumiem, że bardziej do rodziców niż do dzieci, gdzie pojawiają się sceny inspirowane Titanikiem.
Oj tak, to jest taka scena, która w momencie, kiedy pojawiła się w kinie, kiedy ja oglądałem ten film, wywołała bardzo taką dużą salwę śmiechu. Ja bym się doszukiwał na przykład Potworów i Spółki chociażby, a nawet Birdmana w pewnym momencie.
Tak, no można się tu doszukać wielu, wielu właśnie zapożyczeń z współczesnej kinematografii. No i te zapożyczenia są tak troszeczkę, mam wrażenie, upchane kolanem, bez ładu i składu. Zresztą to jest właśnie chyba największy problem tego filmu, to narracja i montaż tej historii, bo też wiele wątków, czy wiele tematów, które w tym filmie się pojawiają, są jak gdyby nie do końca wyjaśnione. Nawet wyszła książka obecnie, będąca przepisaniem scenariusza na powieść, która towarzyszy premierze i no jak gdyby nawet reklamowana jest jakimś takim hasłem, ja do końca nie pamiętam, ale coś takiego, zanim obejrzysz, przeczytaj. Czyli troszeczkę już ustawiają nas twórcy filmu, że żeby do końca film zrozumieć, to warto byłoby znać właśnie nie Brzechwę, tylko tę powieść, która została już napisana po powstaniu filmu na podstawie scenariusza do filmu. Także ten zabieg już pokazuje, że twórcy chyba sami wiedzą, że nie do końca udało im się wszystko w jasny sposób w filmie pokazać. Problemem tego filmu jest też to, że tak naprawdę brakuje w tej historii dramaturgii. Niby jest to o Akademii, a troszeczkę bardziej o Mateuszu, zresztą Kruku Mateuszu, zresztą świetnie zagranym przez
Sebastiana Stankiewicza.
Stankiewicza. No więc tak, tak. Te historie tutaj się trochę mieszają. Świetna Danuta Stenka jako przywódczyni właśnie tych wilkołaków, chociaż tutaj one się troszeczkę inaczej nazywają, są chyba wilkuny, ale tu są jak gdyby elementy, niektóre są świetne. Natomiast to się niestety nie składa w całość.
Ja w myślach mam takie porównanie. Pamiętam, kiedy rozmawiałem wielokrotnie, w zeszłym roku jeszcze, o Czasie Krwawego Księżyca Martina Scorsese. Jeden z głównych zarzutów, który pojawił się w ramach tych rozmów, to to, że Scorsese zrobił coś takiego, że w ramach jednego filmu starał się właśnie upchać trochę kolanem, jak powiedziałeś przed chwilą, kilka historii równocześnie i w związku z tym wyszło coś, co czasem nam gdzieś tam owocuje jakimś zgrzytem. A tutaj mam wrażenie, że ta granica została przesunięta jeszcze dalej, to znaczy nagromadzenie tych wątków nie idzie w parze z odpowiednim ich połączeniem, a to przyczynia się do takiego bardzo prostego efektu, to znaczy ja bardzo dobrze pamiętam, kiedy jako dziecko oglądałem ten film Gradowskiego i w momencie, kiedy Leon Niemczyk jako Golarz Filip wpada do Akademii Pana Kleksa, to ja odczuwałem autentyczny smutek, dlatego że to prawie 2 godziny wcześniej, które wydarzyły się, to co wydarzyło się na ekranie, sprawiło, że ja jako ten mały chłopak czułem autentyczną łączność, połączenie z tym światem tej magicznej akademii. Tutaj doszło do takiej sytuacji, że my w pewnym momencie, mam wrażenie, możemy trochę zapomnieć o tym, że to jest film o Akademii Pana Kleksa, że ten Pan Kleks jest postacią istotną. Zresztą ten Kleks to jest zupełnie inny Kleks niż ten, którego kojarzymy z interpretacji Franczewskiego, dlatego że Kleks Tomasza Kota to jest trickster, to jest człowiek, który nie jawi się w kategoriach autorytetu na ekranie, tylko raczej takiego człowieka, który wzbudza raczej nasz dystans i mógłby się kojarzyć, ja wiem, z Piotrusiem Panem nawet, czy takim człowiekiem, który z lekkością podchodzi do życia, ale równocześnie nie wykazuje się odrobiną odpowiedzialności.
To prawda, tutaj w ogóle problemem Akademii Pana Kleksa Maćka Kawulskiego jest to, że jest w nim za mało Akademii, to znaczy oczywiście cała akcja dzieje się w Akademii, natomiast my nie wiemy tak naprawdę i nie dowiadujemy się tego z ekranu, czemu ta akademia ma służyć, dlaczego te dzieci tam trafiają. Zresztą te dzieci poza Adą Niezgódką też są dość po macoszemu potraktowane, ci bohaterowie ściągnięci z całego świata. To ciekawy zabieg, że ta akademia jest wielokulturowa, natomiast potem jak gdyby te dzieci są tylko ornamentem, tłem, statystami w tej historii i tam niewiele się wydarza, ale też nie wiemy, o co chodzi, dlaczego Kleks te dzieci do akademii zaprasza, dlaczego one chętnie tam idą, dlaczego ich rodzice się na to zgadzają. To wszystko jak gdyby nie pozostaje wyjaśnione i też niewyjaśnione jest, co takiego atrakcyjnego jest w samej Akademii, czego ten Kleks ma ich nauczyć. To mieliśmy u Gradowskiego w bardzo ładny sposób opowiedziane, przeprowadzone. Kleks, który otwiera dzieciom głowy, uruchamia ich wyobraźnię. Ja myślę, że też dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach i jakiś dziwny, szalony mężczyzna z brodą, który porywa dzieci do swojego zamku, raczej nie kojarzy się też dobrze i myślę, że tutaj nie udało się twórcom Nowej Akademii tego obronić.
Pomimo tego, że pojawiały się takie zapewnienia, że to, co trzeba zmienić w tym myśleniu o Akademii, no to właśnie te sceny, które no dzisiaj w tym, no dzisiaj już trącą myszką w jakimś sensie, to znaczy my widząc tego golarza Filipa, który wyciąga piegi z pudełeczka, no to myślimy sobie, o, no to jednak może nie w tę stronę, jeśli idzie o film dziecięcy, film w pewnym sensie też edukacyjny. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego no, niewyjaśnionego tła związanego z przyczyną tego, dlaczego tacy, a nie inni, takie, a nie inne dzieci zapraszane są do Akademii, bo to jest chyba jeden z największych moich zarzutów względem tego filmu, że z jednej strony mówimy o uwspółcześnianiu tej historii, a z drugiej strony, no chociażby kultywujemy nieustannie ten wzorzec dotyczący wyjątkowości, która przyczynia się do tego, że można robić w życiu rzeczy wielkie. Ada ratuje całą Akademię, dlatego że jest wyjątkowa, dlatego że poniekąd została wybrana, tak jak wszystkie pozostałe dzieci zostały wybrane. Ale my nie wiemy, dlaczego Ada jest wyjątkowa, poza tym, że była, czy jest córką jakiegoś zasłużonego dla tego uniwersum człowieka. My nie wiemy, dlaczego te dzieci są wyjątkowe i dlaczego to jest tak, że ta wyjątkowość jest taka ważna.
Tak, to prawda. To właśnie mówię, że tu nie udało się jak gdyby przeprowadzić w czytelny sposób tych wszystkich rzeczy i tak naprawdę my musimy troszeczkę wierzyć twórcom na słowo, a i być może dla tego odbiorcy 8-10-letniego nie ma to znaczenia. My oczywiście patrzymy na ten film z dorosłej perspektywy, troszeczkę też oczywiście z sentymentu do wcześniejszej Akademii i nasze spojrzenie też jest jak gdyby w jakimś sensie zaburzone, no ale myślę, że tak rzeczywiście na chłodno rozbierając ten scenariusz na części pierwsze, no niestety nie znajdujemy odpowiedzi na wiele pytań i no i to są właśnie te zarzuty.
Uwierzyć w wyobraźni. Wydaje się, że to ma być główny cel ideowy tego filmu. Poniekąd opowieść o tym, że trzeba się trochę wrócić do czasów dziecięcych, do dziecięcej wrażliwości, dlatego że wtedy można uratować świat. To chyba w tę stronę, prawda? Bo tak się wydaje, że cały ten film ma być taką swoistą, wielowątkową gloryfikacją świata wyobraźni.
Pewnie tak, chociaż ja tak naprawdę zastanawiam się, czy Maciej Kawulski w ogóle czytał pana Kleksa, czy tylko obejrzał Gradowskiego i postanowił zrobić swoją wersję. Ja wiem, ale jeżeli pochylimy się głębiej nad Brzechwą i popatrzymy na moment, w którym ta historia powstała, ona się ukazała zaraz po wojnie. I tak naprawdę brodaty mężczyzna Ambroży Kleks to figura przez Brzechwę, który przecież był Polakiem pochodzenia, narodowości polskiej, ale wyznania mojżeszowego, Żydem. Tak naprawdę przecież to była historia pisana na podstawie doświadczeń dzieci w getcie. To była historia, w której tak naprawdę ta ucieczka w wyobraźni jest ucieczką od koszmaru wojny, II wojny światowej. Te wilki to przecież Niemcy. I teraz ta interpretacja, jeżeli się cofniemy właśnie do Brzechwy, pomijając film Gradowskiego, który rzeczywiście też nie korzystał z tych tropów osadzenia w strasznej przecież wojennej historii, no to pokazuje, dlaczego ten film jest ważny. Dzisiaj mierzymy się z podobnymi problemami. Przecież to, co się dzieje w Ukrainie, za naszą wschodnią granicą, to jest koszmar wojny porównywalny do tego, co działo się w czasie II wojny światowej. Oczywiście przecież słyszymy o tym, jak Rosjanie wywieźli ileś tysięcy dzieci z tych terenów okupowanych, wywieźli gdzieś w głąb Rosji, oddali do obcych rodzin. To wszystko gdzieś tutaj rezonuje. Ja nie mówię, że Kawulski powinien zrobić film, który będzie tak mocno osadzony w rzeczywistości, bo to pewnie byłoby zbyt straszne i nieprzyswajalne dla dzieci, ale myślę, że powinien mieć takie rzeczy z tyłu głowy, a zastanawiam się, czy miał.
Zastanawiam się w związku z tym, czy chcesz powiedzieć przez to, że powrót do Akademii Pana Kleksa bez uwzględnienia tego kontekstu, nawet można byłoby chyba tak powiedzieć historiozoficznego, to jest spłycenie, spłycanie tej opowieści, spłycanie tego wątku kulturowego.
Zdecydowanie tak. Mam wrażenie, że właśnie dostaliśmy po prostu kolorowy teledysk, który jest jakimś pomysłem na zarobienie pieniędzy. To oczywiście nic złego, ale tak to wygląda. Natomiast nic głębszego się za tym nie kryje, niestety. Mieliśmy w tym roku, znaczy w ubiegłym roku, mieliśmy na ekranach kilka ciekawych propozycji dla młodego widza. W tym mieliśmy Kajtka Czarodzieja Magdy Łazarkiewicz, też lekturę, adaptację lektury, która powstawała w podobnym okresie jak książka Jana Brzechwy, bo tutaj przecież Korczak. Myślę, że tam wyszło to, mimo mniejszego budżetu, wyszło to zdecydowanie ciekawiej. Mierzenie się właśnie z różnymi toposami także, ale myślę, że dlatego, że właśnie tutaj twórcy bardziej zastanawiali się nad tym, o czym chcą opowiedzieć, a nie zastanawiali się nad tym, jak ma być pięknie, kolorowo, bo tak naprawdę nowa Akademia Pana Kleksa tonie w brokacie, tonie w kolorach, tonie w muzyce. Nie będziemy może rozmawiać o tym, jak ona rezonuje z muzyką Korzyńskiego, bo tutaj nie ma szans jak gdyby mu dorównać. Natomiast, no mówię, to nie w tym wszystkim, w tych wszystkich ornamentach, ale mało się za tym kryje.
Zastanawiam się w związku z tym, co według ciebie, być może przechodząc w stronę refleksji ogólnej, w takim kinie dziecięcym, bo niewątpliwie Akademia Pana Kleksa, ona zresztą była tak reklamowana jako nowa jakość polskiego kina dziecięcego. Co w kinie dziecięcym jest ważne? Co w ramach opowiadania takich historii należy mieć na uwadze, żeby to po prostu miało sens i żeby spełniało, wypełniało swoje zadanie i wypełniało swoją misję?
Ja myślę, że taką rzeczą, która tutaj właśnie znowu też nie do końca się udała, to jest traktowanie tych dorosłych bohaterów w kinie dziecięcym. To jest taki, moim zdaniem, częsty błąd. W sposób infantylny. I dopiero kiedy ten dorosły w filmie dziecięcym jest dorosłym, to te filmy dziecięce, moim zdaniem, są takim filmem pełnokształtnym. A tutaj właśnie być może nie są bardzo infantylni ci bohaterowie, bo potrafią być w wielu filmach dla dzieci dużo bardziej. Natomiast właśnie są jacyś tacy mało decyzyjni, mało zdecydowani, fajtłapowaci, do tego obdarzeni no niezbyt wysokich lotów jakimś
poczuciem humoru.
Poczuciem humoru, tak. Tu mam na myśli przede wszystkim oczywiście Mateusza, który ma tutaj problemy natury gastrycznej. I to jest taki żart, który może opowiedziany raz rozśmieszy nawet tę dziecięcą publiczność, ale ponieważ on w filmie ciągle wraca, no to jest raczej żart mało smaczny i myślę, że właśnie to są takie rzeczy, które mocno, mocno w kinie dziecięcym nie działają. To znaczy traktujemy serio dzieci, a nie do końca serio traktujemy dorosłych, a może trzeba obie strony traktować serio.
I ja zapisałem to sobie w swoich notatkach. To bardzo ciekawe, że to gdzieś tam tak się łączy i faktycznie zostaje współodczuwane przez dużą część publiczności, ale mam wrażenie, że tutaj dochodzimy do takiej chyba najistotniejszej refleksji, że film nie będzie nigdy filmem dobrym w momencie, kiedy nie znajdujemy w nim prawdy. Prawda oczywiście może być ukazana w sposób korzystający z języka komicznego, natomiast w momencie, kiedy czujemy pewien rodzaj fałszu, czujemy pewien rodzaj braku naturalności pewnych zachowań czy postaw, tutaj dające się we znaki właśnie w ramach tej odpowiedzialności, w zasadzie jej braku. W momencie, kiedy nie będziemy w stanie uwierzyć w tę historię, to równocześnie przecież nie będziemy w stanie jej przeżyć i mam wrażenie, że dokładnie to się dzieje w ramach tej najnowszej Akademii Pana Kleksa.
Zgadzam się w zupełności.
Napisałeś, że to jest porażka, ale traktowałbyś to w kategoriach ambitnej porażki. Czy tego ambitnego charakteru tej produkcji, mówi Akademii pana Kleksa, dopatrujesz się w rozwiązaniach technologicznych, w zamaszystości rozmachu tej produkcji, czy może jednak znalazłeś tam coś, co sprawiło, że było ci w tym kinie dobrze i wyszedłeś, no być może z niedużym, ale jednak uśmiechem z sali kinowej?
No, z uśmiechem z sali kinowej nie wyszedłem, natomiast mówiąc o tym, że to ambitna porażka, mam przede wszystkim na myśli to, że postanowiono zmierzyć się z tym ikonicznym tekstem polskiej kultury, jakim jest Akademia pana Kleksa. I ponieważ ty gdzieś tutaj dzisiaj na początku przywołałeś też pana Samochodzika, to jeżeli porównamy te dwa filmy, no to zdecydowanie Akademia pana Kleksa wypada na plus, bo pan Samochodzik był jakimś takim totalnym już niezrozumieniem w ogóle bohatera, konwencji, postaci, zrealizowanym w dodatku w jakimś jednak w porównaniu z Akademią pana Kleksa niedużym budżecie, i te budżetowe braki też tam było bardzo mocno widać na ekranie, więc Akademia pana Kleksa to w tym sensie ambitna porażka, że ambicją było tutaj włożenie sporej sumy pieniędzy, oczywiście z założeniem, że się potem te pieniądze zwrócą i jeszcze przyniosą pewnie drugie tyle. Zmierzenie się właśnie z czymś, co rzeczywiście jest wyryte w korach mózgowych, myślę, że wielu milionów Polaków. No i próba przetworzenia tego właśnie po swojemu. I niestety ambicje były w założeniu, natomiast porażka jest, efektem jest porażka niestety, tak bym powiedział.
A to mówił w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego dziennikarz i krytyk filmowy Rafał Pawłowski. Bardzo ci, Rafale, dziękuję za twoje przemyślenia.
Dziękuję bardzo.
A my zostajemy jeszcze, proszę nie uciekać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.